tytuł tygodnia. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou. Wielki Czwartek, 1043. Kraków. Ciężkie, nabrzmiałe wodą chmury przetaczały się nad Wisłą. Wiatr pchał je z wysiłkiem pod prąd nurtu od Skałki ku Wawelskiemu Wzgórzu, od niewielkiej świątyni ku potężnemu zamkowi. Kamienne wieże Wawelu górowały nad rzeką i rozłożonym u jej nurtu miastem. Dalej, za jego murami, wzbijały się w niebo słupy dymu z ognisk. Tego dnia palono je dla dusz zmarłych, by zaprosić je na uczty, które nazajutrz wyprawi się na jarę Gody. Gdyby jednak ktoś spytał pilnujących ognia ludzi, po co to robią, odparliby, że palą zeszłoroczne śmieci przed zmartwychwstaniem pańskim. W chałupach, za miejskimi murami, kobiety zamknęły się w izbach przed wzrokiem chłopców i mężczyzn, by barwić jajka na świąteczną ucztę. W burakach, łupinach cebuli, korze olszowej stare kobiety z czcią celebrowały zamknięte w skorupce życie. Dojrzałe pewnie trzymały je w garści. Młódki chichotały na myśl o jajku w zaciśniętej dłoni. Po uczcie gospodynie zaniosą jajka na pole, a ich mężowie z ukłonem włożą je w bruzdę ziemi, na plon, na urodzaj, na dobrą dolę. W stronę miasta ciągnęła procesja nabożnych żebraków. Na jej czele kapłan niósł krzyż, znak zbliżającej się męki pańskiej. Tego roku, zwanego od zeszłych żniw wielkim głodem, bo nie było w królestwie domostwa, w którym nie odejmowano by sobie od ust, ich pochód nabierał szczególnego znaczenia. Nabożni żebracy stawali się w oczach przechodniów uosobieniem ich samych, jeszcze nie obdartych, jeszcze nie żebrzących, ale od dawna głodnych. Biedacy co róż przystawali, klękali i śpiewali rzewnie, a pobożnie. Każdy z nich marzył, że szczęście uśmiechnie się do niego, że znajdzie się w gronie 12 wybrańców, którym sam książę umyje nogi na ostatniej przed zmartwychwstaniem mszy, a potem nakarmi dosyta w dworskiej kuchni. Namira prowadzona przez straż książęcą szła w górę Wawelskiego Wzgórza ku głównej bramie zamku. Na jej prostych, szerokich plecach kołysał się duży kosz z zawartością szczelnie owiniętą haftowanym płótnem. W ręku trzymała gładką, leszczynową laskę zwieńczoną żelaznym sierpem. Poniżej niego brzozowy wianek. Młode listki drżały na wietrze. Co krok, co stuknięcie laską w podwawelski bruk rozlegał się brzęk uwieszonych wokół wianka ozdób. Na cienkich łańcuszkach tańczyły srebrne figurki wijących się węży, ptaków i koni. Były i inne, pozbawione podobieństwa do istot żywych, ale nie pozbawione znaczenia. Gwałtowny, silniejszy niż wcześniej podmuch wiatru popchnął Namirę. Kobieta zaparła się o laskę. — Matko Namiro, wezmę od was ten kosz! — odezwał się usłużnie młody chłopak ze straży. — Będzie lżej! Poniosę, chociaż do bramy! — Nie poniesiesz, Witoszku! — powiedziała cicho, nie patrząc na chłopca. Zrobiła kilka kroków, lecz wiatr jakby się zawziął. Potężne podmuchy uderzały z ukosa, raz za razem, jakby chciały zepchnąć Namirę i jej eskortę z drogi na zamek. Przystanęła. Sześciu zbrojnych zrobiło to samo. Wsunęła targane wiatrem włosy pod chustę i odwróciła się od zamku w stronę Wisły. Podmuch szarpnął jej spódnicami. Pokazała zbrojnym, że mają się rozsunąć, odsłonić widok. A oni zrobili to, jakby całe życie słuchali jej rozkazów. Namira wyprostowała plecy, mocniej zacisnęła dłoń na lasce. Srebrne konie, ptaki i węże, plątane podmuchami, zatańczyły na wietrze z brzękiem. Popatrzyła na Wisłę, na zmagania chmur nad jej nurtem, przeniosła wzrok na Skałkę. Wiatr nieoczekiwanie ustał. Tytuł tygodnia.